zacznę od swojego pierwszego wrażenia. Gruba księga o małym epizodzie. Dlaczego ten epizod był taki ważny i co właściwie się zdarzyło w tym parczewie, że warto się teraz po latach tym tak dokładnie zająć?
To jest problem historii najnowszej naszego kraju i szczególnie naszego regionu, czyli Podlasia. Ponieważ dopóki historycy nie przebadają wydarzeń lokalnych, które zagrały się na prowincji, czy to będzie Podlasie, czy Lubelszczyzna, czyli to jest mikrohistoria. W moim przypadku jedynie ta ścieżka poznania rzeczywistości, przeszłości historycznej kraju, to jest odkrycie lokalnej historii, a wydarzenia, które miały miejsce w lutym 1946 roku, ten tytułowy atak podziemia Połakowskiego Zrzeszenia Win na Parczew, jak w soczewce skupia zdarzenia, relacje, stosunki polsko-żydowskie w okresie powojennym i tam można szukać odpowiedzi na temat antagonizmu między obiema społecznościami po II wojnie światowej. Bo wszyscy znają wydarzenia kieleckie z 1946 roku z lipca, a wydarzenia kilka miesięcy wcześniej, które się rozegrały w Parczewie w lutym, one też obrosły zarzutem stawianym już przez ówczesną propagandę komunistyczną, że był to pogrom Polaków, polskiej reakcji na ludności żydowskiej. Proszę pamiętać, że mówimy o śmierci nie setek ludzi, jakby się nam wydawało, z klasycznego tumultu ulicznego z Rosji carskiej, czy nawet, nie wiem, z pogromu parczewskiego sprzed I wojny światowej, tylko mamy tutaj przykład chirurgicznego uderzenia podziemia polskiego, antykomunistycznego, w osoby pochodzenia żydowskiego. Wówczas zginęły 3 osoby pochodzenia żydowskie, 3 Żydów i Polak milicjant.
O co w takim razie naprawdę chodziło? Tutaj mamy ten wizerunek propagandowy, a po zbadaniu faktów?
Kilka lat kwerend archiwalnych, które przeprowadziłem w archiwach w kraju, ten materiał archiwalny był rozproszony w wielu miejscach i to była ten warsztatowa bariera dla historyków, żeby zrozumieć tło, genezę tego wydarzenia, ponieważ trzeba było te puzzle historyczne z 1946 roku złożyć z elementów, które leżą w Radzeniu Podlaskim, w Chełmie, w Lublinie, w Warszawie i poza krajem. W lutym 1946 roku oddział podziemia antykomunistycznego wkroczył późnym popołudniem do miasteczka celem rozbicia kompleksu zbrodni, który powstał w owym prowincjonalnym, a obecnie powiatowym mieście po wyparciu okupanta niemieckiego przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku. Tak jak w wielu innych miejscach, ale ze szczególną ostrością akurat w Parczewie, doszło do powstania struktury siłowej reżimu komunistycznego, który opierał się nie tylko na policji politycznej, czyli na Urzędzie Bezpieczeństwa, na milicji obywatelskiej, ale też dodatkowo na paramilitarnej ochronie miasta złożonej wyłącznie z ludności żydowskiej, z tak zwanych byłych partyzantów, czyli Żydów, którzy przeżyli okupację niemiecką, związali się z partyzantką komunistyczną, Armią Ludową, bądź z partyzantką sowiecką. To ludność, która została po II wojnie światowej w Parczewie, próbowała odbudować swoją gminę wyznaniową, stając się poplecznikami reżimu komunistycznego. Na co dzień ta symbioza ludności cywilnej żydowskiej z policją polityczną komunistyczną przekładała się na terror wymierzony w podziemie polskie, antykomunistyczne, ówczesną polską elitę miasta, ta, która przeżyła okupację niemiecką, trzeba powiedzieć wprost, ale też na co dzień to był drenaż ekonomiczny, ponieważ ludność żydowska, odzyskując swoją własność, korzystała z parasola ochronnego placówki NKWD, coś za coś, to była transakcja wiązana. Jastrząb, czyli dowódca Zrzeszenia Win, czyli Leon Taraszkiewicz, przywołany w mojej książce, dostał rozkaz, znaczy mechanizm akcji był mniej więcej taki, że targi, jarmarki, które się odbywały w miasteczku, a proszę pamiętać, że w realiach czy też okresu międzywojennego, czy okupacji niemieckiej, czy okresu powojennego, to jest serce miasta, plac targowy i możliwość, żeby ludność wiejska, włościańska mogła wymienić się z ludnością miejską za płody ziemi, mogła zabrać się w drodze powrotnej, nie wiem, buty, ubranie, cokolwiek. No wiesz, ludność była spauperyzowana, czyli bardzo biedna po wojnie, stąd była możliwość spekulacji. Istniał czarny rynek. On istniał za przyzwoleniem strony rządzącej, czyli komunistów. on był w przypadku patrzeła w rękach ludności żydowskiej. To powodowało masę sytuacji konfliktowych. To nie było wielkie polityki. To chodziło często o tego rodzaju sytuacje. Bardzo obrazowo mogę przedstawić, że chłop z wioski spod Parczewa jechał we wtorek bądź w czwartek do Parczewa. Jechał ze świnią i musiał minąć wartę żydowską na jedynym moście łączącym centrum Parczewa z dworcem kolejowym na Konotopie. Na tym moście stała dwu-, trzyosobowa warta żydowska, która po prostu była jak punkt celny. Po prostu ten człowiek musiał się opłacić. Musiał zostawić albo metr żyta, albo świnie, a później po całym dniu proszę uświadomić, jakie rzędu kwoty przechodziły z rąk do rąk. To było później rytualnie opijane w lokalu, który był w centrum Parczewa przy ulicy Warszawskiej, w klubie Partyzanta.
Na dzisiejszą terminologię był to rekiet, ściąganie haraczy?
Tak, tak. Ponieważ to trwało miesiącami, ten antagonizm rósł. Oczywiście, co ciekawe, Żydzi w Parczewie na tle innych skupisk Żydów w regionie wykazywali wyjątkowy entuzjazm i dobrze widzieli swoją przyszłość. W przeciwieństwie do na przykład do wspólnoty w Białej Podlaskiej czy Włókowie, bo takie meldunki czytałem czy raporty, gdzie dominował pesymizm, że ci ludzie nie potrafili się odnaleźć po Holokauście. Z kolei w takiej Włodawie i w Parczewie ludność żydowska, która zaangażowała się też politycznie, przynajmniej część w działalność Polskiej Partii Robotniczej, oni widzieli szansę ułożenia sobie życia w Polsce rządzonej przez komunistów. No i w tym momencie trzeba było nabrzmiałą sytuację przeciąć. I tym był najazd partyzantki antykomunistycznej.
No tak, a co on właściwie miał na celu, co on zmienił? Bo tak, o skutkach to czytałem, że te skutki to nawet aż przerosły chyba zamierzenia, bo się skończyło masową ucieczką tej ludności żydowskiej. Natomiast jaki był cel? Co właściwie chcieli osiągnąć ludzie z winą?
Partyzanci osiągnęli raz, że po akcji z lutego 1946 roku wraz z eksodusem ludności żydowskiej, bo faktycznie w ciągu kilku dni wyjechało około 200 osób na 6 tysięcy ludności ówczesnego miasteczka. Rozbito pewien układ, który rządził miasteczkiem, ponieważ po pierwsze przestała istnieć ochrona miasta żydowska. Choć, prawdę powiedziawszy, w tym samym czasie, w lutym 1946 roku, powstaje w kraju ORMO. Była to kolejna paramilitarna struktura wspierająca reżim. Faktem jest, że w przypadku Parczewa ta struktura dopiero powstała rok później, po amnestii z lutego 1947 roku, po sfałszowanych wyborach, kiedy w ogóle nadzieje na odwojowanie kraju z rąk komunistów w społeczeństwie polskim uszły. Po prostu złamano kręgosłup pod ziemią i tak samo aspiracje i nadzieje polityczne związane z Mikołajczykiem rozpłynęły się. Przez ten rok, od 1946 do 1947, kwestie bezpieczeństwa w Parczewie przyjęła struktura, którą można byłoby nazwać Strażą Obywatelską. Oczywiście nadal istniała placówka Urzędu Bezpieczeństwa, nadal istniał posterunek Milicji Obywatelskiej, nadal istniała placówka NKWD, ale na co dzień ten ciężar, ten poziom agresji obniżył się. Podziemie również w 1946 roku wielokrotnie wchodziło do Parczewa. Akcja z lutego to była pierwsza, ona była spektakularna, ale poparcie masowe społeczeństwa dla podziemia było tak wielkie, że Jastrząb przeprowadzał do końca roku jeszcze kilka podobnych rajdów i one też się kończyły sukcesem. Miało to znaczenie takie psychologiczne dla ludności, ponieważ akcja parczewska, tak jakby najbardziej wyolbrzymiona przez propagandę, ona się wpisuje w pewien proces zwalczania zwyczajnego na prowincji procederu złodziejstwa. Po prostu podziemie przejmowało obowiązki w normalnie funkcjonującym państwie struktur siłowych policji. I tak trzeba to odczytywać. Leon Taraszkiewicz, Jastrząb, zaskarbił sobie wielką sympatię ludności miejscowej, że likwidował szajki złodziejskie i rozbicie tej struktury żydowskiej w Parczewie, to się wpisuje w tą postawę. Oczywiście, że nadzieje ogromne ludności cywilnej Parczewa na odwrócenie sytuacji politycznej, one po sfałszowaniu wyborów, po referendum sfałszowanym w czerwcu 1946 roku, a później tym akcie wyborczym ze stycznia 1947 roku, te nadzieje ta akcja podtrzymywała. One rok później się rozpłynęły, ale to jest ten wielki profit wyciągnięty przez społeczeństwo. Ludzie uwierzyli, że jeżeli ktoś się, do kogokolwiek mogło się zgłosić o pomoc, to są ci ludzie z lasu. Tak wyglądała realia Polski powojennej.
Zwróciłem uwagę też na bardzo obszerne tło, zebrawszy razem choćby kilkanaście pańskich przepisów, które już podejrzewam, że można by było kilka takich popularno-naukowych opracowań z tego zrobić. Widzę kilkadziesiąt szczegółowych biografii i mamy tu zarówno to tło przedwojenne, jak i właśnie tą partyzantkę wojenną, łącznie z radziecką i to tak zwane utrwalanie władzy ludowej.
Zależało mi na pokazaniu tego epizodu, tak naprawdę akcji spektakularnej, ale jednej z wielu na tle całego procesu historycznego, który miał miejsce po I wojnie światowej. Akurat w tym konkretnym przypadku w Parczewie w okolicach, a można byłoby również wybrać wiele innych miejsc w regionie, ponieważ to wtedy pokazuje, jakie zmiany zaszły w lokalnej społeczności, bo te zmiany pokazujące, kiedy ekstremiści polityczni z kompartii, z partii komunistycznej, funkcjonujący przez 20 lat na marginesie życia społeczno-politycznego Parczewa, dopiero w wyniku hekatomby II wojny światowej na sowieckich bagnetach, tak obrazowo ujmując, przejmują ster w miasteczku, które je odrzuca. Ta władza faktycznie została zdobyta na krwi ludzi się im sprzeciwiających. W tej mojej książce będą podane konkretne nazwiska, bo bardzo mi nie zależało, żeby pokazać ich katów. Tam jest kilkadziesiąt fotografii z teczek personali funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa bądź Milicji Obywatelskiej, ale też i ofiar. Szkoda tylko, że nie udało mi się dotrzeć do większej liczby rodzin ofiar z 40 lat, to jest Parczewa. Łatwiej by było mi znaleźć zdjęcie kata niż ofiary, to jest paradoks. Ale udało się przynajmniej kilkanaście biogramów zredagować pełnych funkcjonariuszom. Udało mi się ustalić daty śmierci. Częstokroć te osoby umierały kilkanaście lat temu. One były w zasięgu ręki wymiaru sprawiedliwości. Te osoby można było jeszcze w latach 90. zapytać o wiele kwestii. Te osoby umierały dosłownie, jak sprawdzałem, 3-4 lata temu w Toruniu, w Warszawie. Proszę pamiętać, że teren powiatu historycznie włodawskiego, bo administracyjnie Parczew przynależał, to jest teren pograniczny. On jest różni się od powiatu, nie wiem, sokołowskiego czy siedleckiego. Mamy tam duży udział mniejszości narodowych, ponieważ reżim komunistyczny bazował na sympatykach rekrutujących się z mniejszości ukraińskiej, głównie też garstki Żydów, chociaż ci Żydzi nie garnęli się do partii komunistycznej, nie formalizowali swoich kontaktów, niewielu ich wstąpiło do PPR-u czy do bezpieki, ale byli też Polacy, więc to jest duży ładunek faktów, ponieważ czarna księga komunizmu na Podlasiu tak powinna wyglądać. Należałoby zrobić mapę drogową, ja zrobiłem tylko do Parczewa, ale optymistycznie widząc badania regionalne, należałoby w ten sposób każdy powiat przebadać. To, co czyni Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Warszawski, wydając serię powiatową Mazowsze, Podlasie, w Ogniu w latach 1944-1956, gdzie w ten sposób próbujemy przeprowadzić badania wielkiej historii przez pryzmat lokalnych społeczności. Więc mają też świadomość, że książka może wzbudzić tak zwane kontrowersje, emocje negatywne osób, które niekoniecznie zadadzą sobie trud badań naukowych, nie pójdą po moich śladach, nie spędzą iluś lat w archiwach. No chciałem im też pokazać jak najwięcej informacji, które są w zasięgu ręki, do których należy sięgać, oceniając akcję Jastrzębia. Stąd sam byłem zaskoczony, ustalając na przykład, że żyje uczestnik akcji z 1946 roku po stronie komunistycznej, który mieszka najprawdopodobniej w Koszalinie, pan Kazimierz Ostapowicz. Wydawało mi się, że wszyscy zmarli, tak jak nie znalazłem żadnego uczestnika, partyzanta Zrzeszenia WiN. Wydawało mi się, że nie żyje nikt z grona funkcjonariuszy bezpieki. Okazuje się, że żyje, przynajmniej w systemie PESEL, który sprawdzałem, on figuruje jako osoba zameldowana.
Ja teraz chciałem zapytać trochę już szerzej w ogóle o stan badań nad tą naszą historią najnowszą, tuż powojenną. Wspomniał pan o tej całej serii badań lokalnych IPN-u, a przecież nie tylko IPN się powinien tym zajmować. Na przykład robią uczelnie te regionalne. No, mogłoby się wydawać, że to właśnie ci, którzy mają najbliżej do tych wszystkich lokalnych archiwów, mogliby tutaj robić całą serię magisterek, doktoratów i tak dalej. Czy robią?
No z tym jest problem. Przyznam się, że ja zajmuję się od ponad 20 lat badaniami regionalnymi, bo stąd pochodzę, więc te strony są mi najbliższe. I gdybym bardzo się wysilił, próbował sobie przypomnieć choć kilka prac zbliżonych do mojej o Parczewie, miałbym ogromne problemy. To jest kwestia, obawiam się, warsztatu, pewnej determinacji osób, które by takie tematy prac magisterskich próbowały prowadzić, bo one by wymagały też wiedzy dodatkowej, którą by musiały nabyć osoby prowadzące takie seminaria. Po prostu nie ma takiej mapy drogowej prowincji podlaskiej okresu lat 40., która by pozwoliła i dla profesora, który się tym nie zajmował do tej pory, nigdy nie wchodził w te tematy, dość czasami nieprzyjemne, i tym bardziej dla osoby młodej, która musi być wprowadzona przez takiego promotora, który nie jest przygotowany warsztatowo. Więc no, mamy taką dziurę, którą próbuje zasypać głównie IPN, bo jakby jest najbardziej predestynowany z uwagi na osoby zatrudnione, które się zawsze zajmowały wątkami konspiracyjnymi i instytut dał im szansę zapoznania się z zasobem archiwalnym. W przypadku Podlasia jednak pierwsze jaskółki zauważyłem, że one się pojawiają. Nie jest aż tak tragicznie, ponieważ jednak wyciągając chociażby, podnosząc historię z prawie 16 zamordowanych Polaków w Sielcach w 1945 roku, to jednak są prace temu poświęcone, wydawane czasami własnym sumptem. Tutaj myślę o pracy doktora Wiesława Harczuka, który zajął się i chyba przed 2 laty napisał taką książeczkę. W przypadku podobnej sprawy mordu w Mińsku Mazowieckim, też nieodległym od Siedlec, również widziałem i dostałem kilka miesięcy temu pracę młodego historyka z Mińska Mazowieckiego, Sitkiewicza, więc ludzie się próbują zmierzyć. Tylko powiem z własnego doświadczenia przy pisaniu pracy o Parczewie, to jest bardzo czasochłonne, żmudne składanie elementów, więc takie prace wymagają osób o pewnych predyspozycjach do wieloletniego żłobienia w materiale archiwalnym, konfrontowania ze świadkami historii, bo ja oczywiście poza tym, że jeździłem, siedziałem w archiwach, to szukałem ludzi i udawało mi się odnaleźć częstokroć, co prawda nie świadków, bo ci odeszli, no, czas jest nieubłagany, zbyt wiele dekad minęło od lat 40., ale docierałem do rodzin, do osób, które posiadają skarby, czyli niesamowite, nieprawdopodobne zdjęcia bądź też dokumenty, które leżały w szufladach, które do tej pory nie były wyciągane przed żadnym historykiem, nikomu nie były udostępniane. Więc badania z zakresu mikrohistorii, one moim zdaniem powinny być priorytetem, bo bez nich nigdy nie powstanie pełna w miarę historia polityczna tego regionu. Ja mówię cały czas o Podlasiu. W skali Polski wygląda to w zależności od środowiska akademickiego. Jest lepiej lub gorzej. Jest dobrze w Rzeszowie, jest dobrze w Krakowie, tam takie prace powstają. Dzieje się sporo w Lublinie, więc poczekajmy jeszcze kilkanaście lat. Może się kilka ważkich problemów badawczych uda przebadać rzetelnie, ponieważ to sprawa jedwabnego sprzed wielu lat obnażyła słabość warsztatową historiografii polskiej po 1989 roku, kiedy udało się esejem quasi-historycznym tak naprawdę postawić pod ścianą polskich historyków nieprzygotowanych, nie potrafiących odpowiedzieć na podstawowe pytania. Taka książka jak moja jest krokiem, który ma tak naprawdę uprzedzić jakieś absurdalne stawianie zarzutów przez historyków, którzy w pewnej manierze publicystycznej próbują chłostać ludność za coś, czego ich przodkowie nie popełnili. Więc tak to należy też odbierać, próbę mierzenia się z takimi zdarzeniami jak te z lutego 1946 roku.
Pan się wpisuje trochę w ten spór. Pan powiedział o tym eseju quasi-historycznym. On ma też wielu, no, przytakiwaczy, to może nie eleganckie słowo, no, ale ludzi, którzy nurt wspomnianego chłostania starają się kontynuować. Widziałem kiedyś parę wypowiedzi tam ludzi choćby z Żydowskiego Instytutu Historycznego, którzy się mniej więcej chyba właśnie w tą linię też wpisują. No i tutaj pańska książka jest w miarę świeża, a czy właśnie jest już jakiś oddźwięk w tym środowisku naukowym?
Nie.
Czy nie próbują panu dorabiać gęby, że oto teraz będzie jakiś tam narodowiec wybielał tych naszych antysemitów?
Znaczy powiem tak, książka ukazała się niedawno, w końcu września, mamy początek listopada. Odbyłem kilka spotkań w regionie, rozmawiałem z ludźmi, osoby przychodzą, słuchają, kupują, wychodzą, czytają, komentują, mam odgłosy, bo do mnie dzwonią. Najczęściej są w jakimś takim sporym szoku poznawczym. Okazuje się, że osoby miejscowe, które powinny ode mnie lepiej znać historię, akurat Parczewa w tym przypadku, dowiadują się z mojej książki, wydarzeń, zaczynają łączyć pewne fakty, osoby. Więc recenzje naukowe, o ile powstaną, to będą w przyszłym roku, bo taki jest cykl wydawniczy periodyków naukowych i trudno się spodziewać, by nagle przed końcem tego roku ktoś się pokusił o napisanie recenzji, a ona by wymagała jednak, jeżeli to ma być rzetelna recenzja, uważnej lektury i konfrontacji tego, co ja napisałem, z wiedzą historyka, z jego warsztatem. On też musi kilka rzeczy doczytać, podejrzewam, żeby wyrobić w sobie takie przekonanie, że zrozumiał tok wywodu historyka, jest w stanie się merytorycznie do tego odnieść. Jakichś ataków publicystycznych do tej pory nie miałem. Być może pojawią się, ale równie dobrze może być książka przemilczana przecież. To nie musi być tak, żeby nagle ona ma wywołać dyskusję na miarę Jedwabnego i eseju Grossa. Wcale nie. Ta książka będzie funkcjonowała w gronie osób zainteresowanych, czy też przekonanych i ona może zwyczajnie nie zaistnieć w takim obiegu szerszym, chociaż wydaje się, że kilka tekstów, które się pojawiły w prasie ogólnopolskiej, ale to są tytuły związane czy z Tygodnikiem w sieci, czy do Rzeczy Historia, one powinny wywołać jakiś ferment. Poczekajmy, ja nie bronię się przed dyskusją, nawet bym chętnie uczestniczył w takim panelu, bo jest naprawdę wiele wątków nadal nieprzebadanych i ja przecież nie jestem wszechwiedzącym. Chętnie bym się dowiedział o wielu innych sprawach, które nie muszą się koniecznie wiązać z Parczewem, ale generalnie ze stosunkami polsko-żydowskimi po II wojnie światowej.
Nasza rozmowa, mam nadzieję, że utrudni ewentualne zamilczanie.
Oby.
Zapraszamy do lektury, zapraszamy do interesowania się tą historią, no i ewentualnie podrzucania jakiejś takiej wiedzy zakamuflowanej w szufladach, w rodzinnych papierzyskach, no bo to naprawdę może być dobry materiał do odkrycia czegoś nowego.
Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś był zainteresowany kontaktem ze mną, to poprzez redakcję portalu czy też radia chętnie nawiążę kontakt, bo podejrzewam, że tematów naprawdę nie zabraknie, o czym przekonują mnie rozmowy, które odbyłem w ostatnich tygodniach, kiedy ludzie mają wręcz żal, że o czymś nie napisałem w kontekście Parczewa, a powinienem, bo przecież to się wydarzyło. Więc bardzo, bardzo byłbym wdzięczny za kontakt.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.